Niektórzy zawstydzeni litością wodza przezwyciężyli swój strach i zostali, by dalej uczestniczyć w wyprawie. Inni, ożywieni nową nadzieją, że mają do spełnienia obowiązek nieprzekraczający ich sił, odeszli. Ponieważ zaś spory oddział został już przedtem na straży rozstaja, ledwie 6000 ruszyło teraz do boju o czarną bramę przeciw potędze Mordoru. Posuwali się wolno, oczekując lada chwila jakiejś odpowiedzi na rzucone wyzwanie i trzymali się w zwartej kolumnie, bo wysłanie zwiadowców lub małych patroli zdawało się próżną stratą, osłabiającą tylko główne siły. Wieczorem, 5. dnia marszu z Doliny Morgul, rozbili ostatni obóz i rozpalili ogniska z suchych gałęzi i wrzosów z trudem zebranych na tej jałowej ziemi. Noc spędzili czuwając, na pół świadomi obecności różnych stworów, które czaiły się wokół i nasłuchując wycia wilków. Wiatr ustał, powietrze znieruchomiało. Nic prawie nie było widać mimo czystego nieba i rosnącego od 4 nocy księżyca, bo dymy i opary snuły się nad ziemią, a księżyc przesłaniała mgła Mordoru. Zrobiło się zimno. Nad ranem wiatr się znów podniósł, lecz wiał teraz z północy i wkrótce zmienił się w ostry, chłodny podmuch. Nocne stwory zniknęły. Okolica wydawała się pusta. Na północy, wśród cuchnących jam, pokazały się pierwsze ogromne usypiska żużlu, rumowisk skalnych, spopielałej ziemi, ślady kreciej roboty niewolników Mordoru. Na południu i znacznie już bliżej piętrzył się potężny mur Kirit Gorgor z czarną bramą pośrodku, z dwiema wysokimi, ponurymi, zębatymi wieżami z obu jej stron. Na ostatnim bowiem etapie marszu dowódcy sprowadzili swoją armię ze starego gościńca w miejscu, gdzie skręcał on na wschód i uniknąwszy w ten sposób zdradzieckich pagórków, zbliżali się teraz do Morannonu od północo-zachodu, podobnie jak przedtem Frodo. Ujrzeli dwoje ogromnych odrzwi czarnej bramy, zamkniętych szczelnie pod surowymi łukami sklepień. Na wieżach nie było widać żywej duszy. Panowała cisza, ale cisza pełna napięcia. Doszli więc do celu szaleńczej wyprawy i stanęli bezradnie, zziębnięci w szarym brzasku dnia, przed fortecą i murami tak potężnymi, że nie mogli mieć nadziei, próbując je atakować, nawet gdyby przyprowadzili z sobą machiny oblężnicze i gdyby nieprzyjaciel rozporządzał tylko garstką obrońców, wystarczającą zaledwie do obsadzenia samej bramy. A przecież, jak wiedzieli, góry i skały nad Morannonem roiły się od ukrytych nieprzyjacielskich żołnierzy, a w ciemnym wąwozie z wydrążonymi tunelami czyhały złowrogie siły. Zobaczyli też wszystkie na zgule krążące niby sępy w powietrzu nad zębatymi wieżami. Wiedzieli, że są śledzeni, lecz wciąż jeszcze nieprzyjaciel nie dawał znaku życia. Nie mieli wyboru. Musieli do końca prowadzić rozpoczętą grę. Aragorn ustawił swoją armię w takim porządku, na jaki teren pozwalał. Szeregi skupiły się na dwóch dużych pagórkach, utworzonych ze zgruchotanych kamieni i ziemi podczas długich lat mozolnej pracy orków. Przed nimi ku Mordorowi ciągnęło się niby fosa rozległe bagnisko pełne cuchnącego błota i zgniłych rozlewisk. Gdy skończono przygotowania, grupa dowódców wysunęła się pod czarną bramę w otoczeniu przybocznej straży, z chorągwią, heroldami i trębaczami. Byli w tej grupie Gandalf jako główny herold, Aragorn, synowie Elronda, Eomer z Rohanu i książę Imrahil. Dołączono też Legolasa, Gimlego oraz Pipina, żeby wszystkie plemiona walczące z Mordorem miały swoich świadków w tym poselstwie. Zbliżyli się do Morannonu na odległość głosu, rozwinęli sztandar i zadeli w trąby. Heroldowie wysunęli się naprzód, by donośnymi głosami dosięgnąć uszu ukrytych za murami.
Pokażcie się! Krzyknęli. Niech władca kraju ciemności wyjdzie do nas na rozmowę! Przybywamy wymierzyć sprawiedliwość! Albowiem winien jest napaści na Gondor i zniszczenia tego kraju. Król Gondoru żąda, aby naprawił wyrządzone szkody i wycofał się na zawsze. Wyjdźcie do nas na rozmowę.
Zapadła cisza i przez długą chwilę żaden głos, okrzyk ani szmer nie odpowiedział na wyzwanie. Sauron wszystko jednak z góry obmyślił i zamierzał okrutnie poigrać z myszą, nim zada jej śmiertelny cios. Kiedy dowódcy chcieli zawrócić spod bramy, nagle ciszę zakłócił przeciągły werbel, niby grzmot toczący się wśród gór, a potem ryk rogów tak potężny, że kamienie zadrżały, a ludzie zdrętwieli ogłuszeni. Jedne z odrzwi czarnej bramy otwarły się z głośnym brzękiem i ukazało się w nich poselstwo wysłane z czarnej wieży. Na czele jechał wysoki mąż, odrażającej postaci, na czarnym koniu, jeśli godzi się nazwać koniem, ogromną, wstrętną bestię o straszliwym pysku, z łbem podobnym do trupiej końskiej czaszki, ziejącą płomieniem z oczodołów i nozdrzy. Jeździec, owinięty czarnym płaszczem w wysokim czarnym szyszaku, nie był jednak upiorem, lecz żywym człowiekiem. Imienia tego pełnomocnika Barad-dûr nie zachowała żadna pieśń ani legenda. On sam bowiem je zapomniał, kiedy przedstawiając się rzekł: jestem rzecznikiem Saurona. Mówiono jednak, że był to odszczepieniec z plemienia tak zwanych czarnych Numenorejczyków, którzy osiedli wśród ziemi za czasów potęgi Saurona i oddawali mu cześć, ponieważ rozmiłowali się w tajemnej wiedzy czarnoksięstwa. Ten człowiek oddał się służbie czarnej wieży natychmiast po odrodzeniu się jej potęgi, a dzięki chytrości piął się coraz wyżej w hierarchii sług Saurona i pozyskał jego łaski. Zgłębił też sztukę czarnoksięską i znał dość dobrze zamysły swego pana, w okrucieństwie zaś nie ustępował orkom. Takiego parlamentariusza wysłał Sauron w otoczeniu kilku tylko na czarno odzianych żołnierzy z czarną flagą naznaczoną czerwonym godłem strasznego oka. Zatrzymawszy się w odległości paru kroków od grupy Aragorna, poseł Mordoru zmierzył wzrokiem przeciwników i roześmiał się głośno. Czy jest w tej zgrai ktoś na tyle poważny, by ze mną prowadzić rokowania? Spytał. Albo przynajmniej dość rozgarnięty, żeby mnie zrozumieć? Chyba nie ty. Zadrwił, zwracając się do Aragorna. Żeby uchodzić za króla, nie wystarczy przypiąć sobie szkiełko elfów i otoczyć się zbrojną hałastrą. A cóż, każdy rozbójnik z gór może poszczycić się podobną bandą. Aragorn nic nie odpowiedział, lecz spojrzał tamtemu w oczy i nie odrywał wzroku przez długą chwilę. Zmagali się spojrzeniem. A chociaż Aragorn nie poruszył się ani ręką nie sięgnął do broni, wysłannik Mordoru zachwiał się i cofnął, jakby pod grozą ciosu.
— Jestem heroldem i posłem! Nie godzi się mnie tknąć! — krzyknął.
Tam, gdzie tego rodzaju prawa są w poszanowaniu, poseł zazwyczaj nie pozwala sobie na tak obelżywy ton, odparł Gandalf. Nikt jednak tutaj nie zamierzał cię tknąć. Nie obawiaj się z naszej strony niczego, dopóki pełnisz swoją misję poselską. Potem wszakże, jeśli twój pan nie okaże rozsądku, wszyscy jego słudzy z tobą włącznie znajdą się rzeczywiście w wielkim niebezpieczeństwie.
— Ach tak — rzekł poseł Mordoru. — A więc ty jesteś rzecznikiem tej zgrai, siwy brodaczu. Od dawna cię znamy. Wiemy wszystko o twoich podróżach, o spiskach i złośliwych przeciw nam intrygach, które knujesz. Sam jednak trzymając się zwykle w bezpiecznej odległości. Tym razem Nareszcie wysunąłeś swój wścibski nos za daleko. Gandalfie, przekonasz się, co spotyka tych, którzy ośmielają się w swym szaleństwie spiskować przeciw wielkiemu Sauronowi. Mam tutaj kilka drobiazgów, które on polecił właśnie tobie przekazać, gdybyś ośmielił się przyjść pod jego bramę.
To rzekłszy, skinął na jednego ze swoich żołnierzy, który wystąpił, niosąc zawiniątko okryte czarną płachtą. Wysłannik Mordoru rozwinął je. Ku swemu zdumieniu i rozpaczy towarzysze Aragorna zobaczyli w ręku straszliwego posła najpierw krótki mieczyk, który zwykł był nosić u boku sam, potem szary płaszcz spięty klamrą elfów, wreszcie kolczugę z mitrilu, którą Frodo ukrywał pod zniszczonym wierzchnim ubraniem. Na ten widok pociemniało im w oczach. Mieli wrażenie, że przez chwilę napiętej ciszy świat zatrzymał się w biegu. Serca w ich piersi zamarły i ostatnia iskra nadziei zgasła. Pipin, stojący za księciem Imrahilem, skoczył naprzód z okrzykiem bólu.
— Spokój!
— surowo rozkazał Gandalf, osadzając hobbita w miejscu. Wysłannik Mordoru roześmiał się szyderczo.
— A więc przyprowadziliście z sobą więcej tych pokurczów! — zawołał. — Trudno pojąć, jaki z nich pożytek. W każdym razie wysłanie ich jako szpiegów do Mordoru to pomysł przekraczający nawet granice waszego znanego szaleństwa. Mimo wszystko dziękuję temu smykowi, bo dostarczył mi dowodu, że nie pierwszy raz widzi te rzeczy. Próżno teraz wypieralibyście się, że ich nie znacie.
Nie myślę się tego wypierać, odparł Gandalf. Tak jest. Znam te rzeczy i całą ich historię. Ty natomiast mimo swej pychy, nikczemny rzeczniku Mordoru, niewiele o nich wiesz. Dlaczego je tutaj przyniosłeś?
Zbroja krasnoludów, płaszcz elfów, miecz z zatopionego zachodu i szpieg z nędznego kraiku zwanego Shire. Wzdrygnąłeś się. Tak, tak. O tym kraiku także nam wszystko wiadomo. A więc mamy niezbite dowody spisku. Może ten, który te rzeczy nosił, jest wam obojętny i jego los wcale was nie wzrusza, a może przeciwnie, jest wam bardzo drogi. Jeśli tak, radzę wam iść po rozum do głowy, po tę resztkę rozumu, jaka wam została. Sauron nie cacka się ze szpiegami, a los tego pokurcza zawisł od tego, co teraz postanowicie.